Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz zrobię taki manewr, którego chyba nigdy nie robiłem, ale mam manewr intelektualny, który polega na tym, żeby sięgnąć do materiału starego, dokładnie z początku, znaczy ostatniego dnia kwietnia 2019 roku, aby przyglądnąć się temu, jak to pewne działania chińskiego rządu, gospodarcze działania oczywiście, miały wówczas ustabilizować sytuację i czy ustabilizowały. I oczywiście właśnie pytanie, czy ustabilizowały. Otóż jestem w China Daily, dawno nie, a nie, przepraszam, w China Economic Net, ale za China Daily, właśnie z 30 kwietnia 2019 roku, artykuł Infrastruktura ma odgrywać kluczową rolę, czyli inwestycje infrastrukturalne mają odkrywać kluczową rolę. I pierwsze zdanie, zwiększenie inwestycji ma na celu zwiększenie długoterminowego tempa wzrostu przez resztę roku. 19 oczywiście. I teraz tak. I teraz dobrze by było, żebyście Państwo przyglądnęli się, jak wyglądało PKB, chińskie PKB w końcówce roku. Otóż chińskie PKB, spadek chińskiego PKB wyhamował, prawda? Wprawdzie w całym roku oczywiście ten spadek jest dosyć znaczny, natomiast w końcówce to PKB wyhamowało, spadek tego PKB wyhamował. Dopiero po wielu miesiącach ja rozumiem dlaczego. No właśnie dlatego, znaczy ten artykuł to wyjaśnia. I teraz pozwólcie Państwo, że oczywiście ja tutaj sugeruję, żeby ten artykuł, żeby temu przysłuchiwali się ludzie, którzy rozumieją pewne działania makroekonomiczne. No bo to jest niestety warunek sine qua non. Tutaj trzeba rozumieć, o czym się mówi. O tym, że inwestycje mogą, ale nie muszą, jeśli są, to inwestycje w dosyć znaczny sposób, wszelkie inwestycje, czy to państwowe, czy prywatne, jakiekolwiek inne, prowincjonalne, na szczeblu Pekinu, na szczeblu prowincji, na szczeblu miast, wszystkie inwestycje powodują wzrost PKB. I teraz cytuję. No to właśnie to pierwsze zdanie, które już przeczytałem, ale ono jest kluczowe dla całego artykułu. Bo taka jest teza tego, nie tylko artykułu, ale teza tej działalności gospodarczej rządu chińskiego w pierwszym kwartale zeszłego roku. Znaczy, chiński rząd stwierdził, że inwestycje infrastrukturalne, i tutaj ekonomiści twierdzą, drugie zdanie, ekonomiści twierdzą, że inwestycje infrastrukturalne mogą przyspieszyć do końca roku, co pomoże ustabilizować chińską gospodarkę i nadać impet długoterminowemu wzrostowi. No, myślę, że to jest jakby z punktu widzenia, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, jest oczywiste, prawda? I cytuję dalej. Pan Wei Yang, profesor ekonomii na University of International Business and Economics w Pekinie, powiedział, inwestycje w infrastrukturę mogą w tym roku osiągnąć stały, umiarkowany wzrost, przy czym roczna stopa wzrostu osiągnie 8% rok do roku w optymistycznym przypadku. Nie wiem, a teraz to mój komentarz do tego zdania. Nie wiem, jak wyglądała stopa wzrostu inwestycji w 2019 roku i trzeba by, dobrze by było, jeśli kogoś to interesuje mocno, mnie też interesuje, tylko że ja za chwilę o tym zapomnę. Więc na pewno po zakończeniu nagrywania tego materiału już nie będę pamiętał o tym, że dobrze by było sprawdzić, jak wygląda w ostatecznym rozrachunku za 2019 rok, jak wygląda wzrost inwestycji, szczególnie kwartał do kwartału lub rok do roku. Znaczy nie lub, tylko i rok do roku. No dobrze. I teraz aczkolwiek tutaj pewne dane na ten temat już są, powiedzcie Państwo, ja mówiłem swoje, a tu okazuje się pewnie niektóre rzeczy są. W pierwszym kwartale inwestycje infrastrukturalne odnotowały wzrost o 4,4% rok do roku, szybciej niż 3,8% w całym 2018 roku. Wynika z danych NBS-u. Tymczasem łączna wartość inwestycji w środki trwałe wzrosła o 6,3% w okresie styczeń-marzec. Więc tutaj już pewna wartość jest. Ten pan profesor w poprzednim zdaniu mówił o tym, że byłoby optymistyczne, gdyby w całym 2019 roku stopa wzrostu inwestycji wynosiła 8%. A tutaj w pierwszym kwartale wynosiła już 4,4%. A jeszcze wcześniej, a w 2018 3,8%. Czyli jakby widać w ten sposób, że przynajmniej taka jest moja opinia, mój komentarz do tego, że chińscy planiści nie bardzo dowierzali wzrostowi w innych sektorach, w innych częściach, partiach PKB i w związku z tym uważali, że jeśli skierują większą pulę pieniędzy na inwestycje, to wtedy przynajmniej to będą mieli niewyjęte. I bardzo słusznie zresztą. Tak. Proszę Państwa, teraz jedziemy dalej. Ten profesor Yang powiedział, że inwestycje w infrastrukturę mogą przyspieszyć w drugim kwartale, ponieważ projekty rozpoczęte w pierwszym kwartale prawdopodobnie doprowadzą do stałego wzrostu inwestycji. Ponadto w tym roku można rozpocząć więcej projektów, ponieważ rząd konsoliduje działania na rzecz stabilizacji wzrostu. Czy innymi słowy, no, to co mówiłem do tej pory, czyli rząd stara się w dłuższym terminie rozpocząć szereg inwestycji, które nie tylko będą obejmowały 2019 rok, ale i 2020, być może 2021, 2022 i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę również na to, że jednymi z wielkich inwestycji, bardzo ważnych, a równocześnie ogromnie kapitałochłonnych, są na przykład dwie inwestycje, które mi natychmiast przychodzą do głowy. Inwestycje w zapory wodne w górnym biegu Dziangcy i proszę Państwa, inwestycje w kolejnictwo. Ogromne inwestycje. Zbliżające się pod bilion juanów. No ale to już. Teraz kolejne zdanie pana Yanga. W drugim kwartale tempo wzrostu inwestycji infrastrukturalnych rok do roku może zbliżyć się do wzrostu całkowitych do wzrostu skali całkowitych inwestycji w środki trwałe, podczas gdy w trzecim, czwartym kwartale inwestycje infrastrukturalne mogą przekroczyć całkowitą wartość inwestycji w środki trwałe. No tutaj jakby te środki trwałe, inwestycje w środki trwałe są bazą, od której liczy ten pan profesor wzrost inwestycji infrastrukturalnych. Yang nie dodał jednak, że prawdopodobnie nastąpi również znaczny wzrost inwestycji w infrastrukturę, ponieważ decydenci obiecali powstrzymać się od popytu bodźców inflacyjnych. Tutaj inflacyjnych nie ma, nie ma tego słowa, ale ja to dodaję. Inwestycje natomiast infrastrukturalne nie powodują bodźców inflacyjnych. Nie dają bodźców inflacyjnych. I teraz cytuję. Inwestycje w infrastrukturę przyspieszyły w tym roku, gdy zaczęła obowiązywać polityka stabilizująca gospodarkę. W pierwszym kwartale prawie 20 regionów na poziomie prowincji rozpoczęło ponad 10 tysięcy dużych projektów o łącznej wartości prawie 5 bilionów juanów. To są dane opracowane przez Economic Information Daily. Nie wiem, co takiego. Może jakaś tam część tego koncernu China Daily. Biorąc pod uwagę fakt, biorąc pod uwagę to, że No właśnie. To te 5, 10 tysięcy dużych projektów na łączną z kwotę 5 milionów juanów. I tutaj wyraźnie w tym ostatnim zdaniu pisze to, co, o czym ja sądziłem, że ten Economic Information Daily jest częścią China Daily. Otóż biorąc, tylko bierze się pod uwagę te inwestycje, które nie zostały uwzględnione, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę te inwestycje, które nie zostały uwzględnione przez gazetę i wtedy rzeczywista liczba inwestycji, zarówno projektów, jak i inwestycji, będzie znacznie większa. Cytuję dalej. Rząd ogłosił, że w tym roku Chiny rozszerzą efektywne inwestycje z całorocznymi inwestycjami w budownictwo kolejowe, no to o czym mówiłem, aby osiągnąć 800 miliardów juanów. Mówiłem prawie bilion. Oraz projekty dróg wodnych, aby osiągnąć 1,8 biliona juanów. No, mówiłem to? Mówiłem. A oni tutaj, przecież ja nie czytałem tego artykułu. Rząd obiecał również wzmocnienie budowy infrastruktury informacyjnej nowej generacji. Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Infrastruktura informacyjna nowej generacji to jest to, co Chinom się bardzo przyda, tylko że problem polega na tym, że żeby ta infrastruktura informacyjna nowej generacji działała nie tylko wewnątrz Chin, ale również na zewnątrz. Jak słabo działa na zewnątrz, przekonaliśmy się o tym w przypadku wybuchu tak zwanej epidemii informacyjnej z Wuhan. I teraz z kolei inny badacz, Frank Yangshen, badacz z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział: bez wątpienia przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych może odegrać ważną rolę w stabilizacji gospodarki w krótkim czasie, ponieważ może znacznie zwiększyć popyt i zatrudnienie, biorąc pod uwagę dużą skalę inwestycji, dość dużą skalę inwestycji. No tutaj jakby w tym zdaniu przebija, nie wiem, czy niewiara, czy no coś tam niedobrego przebija w tym zdaniu, albowiem mówi się o krótkim czasie, że może odegrać rolę w stabilizacji gospodarki w krótkim czasie. Sir, chciałoby się powiedzieć, to pan nie wie, jak długo trwają inwestycje na przykład w budowę tamy? Tam? Każda tama to jest 7-8 lat budowy? To jest krótki okres? Sorry, sir. Dał pan plamę. Oczywiście budownictwo kolejowe postępuje, znaczy ma krótsze terminy, ale też to jest z kolei budownictwo kolejowe na terenach zachodnich, głównie zachodnich, wobec tego tam nie jest tak prosto jak na nizinach, że buduje się te nowe estakady, na których lecą pociągi i dalej jazda. Nie. Tutaj to w górach to jest zupełnie inna bajka. Trzeba zrobić mosty, trzeba zrobić tunele. To w ogóle nie ma porównania w stosunku do budownictwa kolejowego na nizinach, nie ma porównania w stosunku do budownictwa kolejowego na górach, w obszarach górskich. A od tego roku Chiny weszły w budownictwo kolejowe na terenach górskich. I już w tej chwili nie będzie tak lekko, jak to było wcześniej. Wcześniej potrzebne były te pieniądze, a teraz niestety potrzebny jest oprócz pieniędzy czas. Znacznie dłuższy czas realizacji tego typu inwestycji. No ale cóż. No ale to ja się spieram z tym Fengiem, który zapewne ma znacznie więcej informacji niż ja. Być może coś tam przeonaczono to, co powiedział. No i teraz dalej. Z jednej strony kolejne zdanie Fenga. Z jednej strony ulepszenia w połączeniach infrastrukturalnych między regionami mogą usprawnić przepływ czynników produkcji, pomagając w ten sposób różnym regionom w skoordynowaniu rozwoju. No to jest jakby oczywiste. No, ja o tym mówię od dawna. Czy ja nie mówię od lat o tym, że na linii wschód-zachód różne posunięcia infrastrukturalne, czyli drogi, drogi zarówno kołowe, jak i drogi kolejowe, są absolutnie konieczne, na przykład do pełnego rozwoju pasa gospodarczego Chiny-Pakistan, no bez tego po prostu się nie da. Jeśli nie pociągnie się przez z Syczuanu, z Chengdu, przez Lhasę do Kashi, nie pociągnie się autostrad, nie pociągnie się kolei, to ten cały pas gospodarczy cały czas będzie kulał, bo cała masa towarów do Pakistanu będzie musiała przejść albo od góry przez tą linię kolejową Sian Lancho, Sining i tam dalej w kierunku Urumqi, nie dochodząc do Urumqi, to jest jasne, tylko właśnie zjeżdżając przez Aksu do Kashi, albo drogą morską naokoło. No przecież to jest w ogóle szaleństwo. No ale, szaleństwo. Jakoś trzeba do tego Pakistanu dotrzeć, prawda? Dobra, czyli innymi słowy, ja od lat mówię o tym samym, znaczy o tym, co ten pan Feng mówi w tej chwili. Ja oczywiście nie mam pretensji do niego, że on mówi to teraz, ale ja tylko przypominam Państwu, że ja to mówię od lat, czyli nie mam pretensji do niego, natomiast zwracam Państwu uwagę, że macie przed sobą człowieka, który jakby wyprzedził już dawno swoimi myślami epokę. Proszę Państwa, ja bardzo chętnie, artykuł jest trochę dłuższy, bardzo chętnie przy nim zostanę, dlatego że to są bajki, znaczy w cudzysłowie, to są rzeczy, które ja bardzo lubię. Lubię o nich myśleć, lubię o nich mówić, w związku z tym pozwolicie Państwo, że przerwę w tej chwili i spotkamy się na drugiej części tego samego artykułu. Kontynuował będę w drugiej części omawiania tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.